Zostań w PPK i weź udział w Akademii Korzyści PPK. Wygraj nawet 100 tysięcy złotych.
Jest godzina 16:07. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na specjalne wydanie Popołudnia Wnet. Specjalne, dlatego że pierwszą godzinę usłyszą Państwo ze Studia 37 z Dublina, gdzie jest Tomasz Wybranowski. Dzień dobry, Tomku.
Dzień dobry, w oktawie niedzieli palmowej i u progu rodzących się świąt Wielkiej Nocy. Witam ciepło i dzisiaj no, temat bardziej niż ważny, bo spotkanie z Piotrem Mitkiewiczem, który opowie o wojnie na Ukrainie.
A kim jest Piotr Mitkiewicz?
A wszystko zaczęło się tak, że przeczytałem jakieś 3 tygodnie temu jeden z wielu maili, które nadchodzą na naszą skrzynkę redakcyjną w NET.fm. No i w jednym z takich maili, napisał właśnie pan Piotr Mitkiewicz. Okazało się, że człowiek usportowiony, bokser z 7-letnią karierą, szkółka bokserska, przy okazji mały biznes, gastronomia, restauracyjka pod niebem Saskiej Kępy, ale poczuł sobie zew, aby pojechać pod niebo Ukrainy i tam przez 9 miesięcy walczył z Moskalami, jak mawiam, z rosyjskim agresorem.
To jest człowiek, który już przestał walczyć, chciał opowiedzieć prawdę na temat, znaczy tego, co doświadczył podczas wojny, jakie wnioski z tego wyciąga.
Sprawa jest z panem Piotrem Mitkiewiczem o tyle niezwykła, że pan Piotr Mitkiewicz wraca pod niebo Ukrainy. Będzie dowódcą batalionu, który będzie odpowiadał za zabieranie rannych żołnierzy, ciężko rannych żołnierzy z pola walki. W tej rozmowie, którą przeprowadziłem już prawie 2 tygodnie temu, opowiadał mi, że na tej wojnie pod niebem Ukrainy żołnierze często są pozbawieni podstawowego zabezpieczenia. No bywa tak, że rannych trzeba ewakuować z pola walki, po prostu fizycznie nieść ich przez 2, 3, czasami 4 kilometry na rękach. No i pan Piotr Mitkiewicz, polski ochotnik, który był w tym już legendarnym 3. batalionie Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy, teraz zbieramy pieniądze na ambulans dla swojego batalionu, by właśnie chronić swoich walczących braciszków, bo tak określa tych, z którymi los zetknął go pod niebem walczącej Ukrainy. No i taki tytuł jest, który jawię sobie jako artykuł: kiedy słyszysz, że twój braciszek umarł, to nigdy się nie da przyzwyczaić. Nigdy się nie przyzwyczaisz, bo nie da się tego przyjąć, zrozumieć i zaakceptować. I to pan Piotr Mitkiewicz często mi powtarza podczas tej rozmowy. W ogóle często ta rozmowa była rwana, była dramatyczna, przejmująca, bo właśnie często obwiniał się za te śmierci tych swoich braciszków broni, jak mawiał, pod niebem Ukrainy, ale oczywiście nie wszystko zależało od Piotra Mitkiewicza, który robił co mógł, podobnie jak legendarny, nieżyjący już dowódca Krzysztof Duch. Był ranny, kiedy rozmawialiśmy. Potem okazało się, że zmarł w wyniku odniesionych ran. No i też inne informacje trafiały do pana Piotra podczas tej naszej 3-tygodniowej znajomości o śmierciach na polu walki jego innych braciszków z różnych zakątków Europy i świata. No to przejmująca chwila to, kiedy dowiedział się, że zginął jego 20-letni braciszek broni, 21-letni Karel z Czech.
Zostawiam Państwa z Tomaszem Wybranowskim i wywiadem, który przeprowadził Tomasz Wybranowski z panem Piotrem Mitkiewiczem.
Takie to oto dziwne losy plata nam boskie uniwersum. Rozmowa z panem Piotrem Mitkiewiczem o tym, co rzeczywiście dzieje się pod niebem Ukrainy. Najpierw zadałem mu pytanie, czy czuje się bohaterem. Z drżeniem serca przedstawiam Państwu człowieka, który trafił do nas, aby dać świadectwo prawdzie. Pan Piotr Mitkiewicz, którego serdecznie witam. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo miło być gościem u pana.
Czuje się pan trochę jako bohater?
Wie pan co, nie czuję się bohaterem. Wszyscy dookoła mówią, że nim jest. Ja mówię, słuchajcie, bohater idzie na wojnę i się boi. I mimo swojego lęku walczy. A ja tego lęku na froncie nie czułem. Czułem, że to jest moje miejsce.
Pan Piotr postawił śmiałą tezę, że tak naprawdę nikomu nie zależy na pokoju, kiedy mowa o wojnie na Ukrainie. Powiedział też, że nie znamy tak naprawdę Ukrainy, która nie jest jednorodna. Z rozmów z Ukraińcami z wyzwolonych terenów wyłania się niejednoznaczny obraz Rosjan, mówi Piotr Mitkiewicz.
Jak ja rozmawiam z Ukraińcami i nie tylko, i mówię, nikomu nie zależy na pokoju. Nikt dzisiaj nie chce pokoju. Pokój jest dobry dla Ukraińców, nie wiem, czy dobry dla narodu ukraińskiego i państwa ukraińskiego. Śmierć kwiatu narodu ukraińskiego. Najdzielniejsi chłopcy, najbardziej mężni, waleczni, giną na froncie, ginęli przy mnie i cały czas umierają. To jest dla mnie bardzo, bardzo ciężkie, bo tutaj jest dużo aspektów. Ja dzisiaj opowiem o tym, co widzi żołnierz, będąc tam na miejscu, a do tego mamy jeszcze tą stałą politykę, której ja osobiście nienawidzę. Ja zacznę od takiej ciężkiej tezy mojej. Ja nienawidzę Bidena, Załęskiego i Putina. Nie wiem, w jakiej kolejności. I teraz musimy sobie wrzucić to na szale raz jeszcze. I ja bym chciał tego pokoju. Ja bym chciał, żeby ci ludzie mogli znowu normalnie żyć. Dołączyli do państw zachodnich, żeby tak jak my mogli sobie jeździć dobrymi drogami, pracować, zarabiać pieniądze, jeździć na wakacje.
Piotr Mitkiewicz moim gościem, legionista 3 Batalion Specjalny, dowodzony przez legendarnego ducha. Natomiast to, co pan powiedział, to dla tych, którzy widzą tę wojnę w barwach tylko białej i tylko czarnej, no to powiedzą, to jest młyn na propagandę Kremla, Putina i tak dalej, i tak dalej.
Tej szarości jest mnóstwo, ale no to właśnie to jest ta polityka, że jeżeli chcemy, no musimy stanąć po jakiejś stronie. Jeżeli nagle przekazujemy obraz szarości, że nie do końca ta nasza strona, którą my uważamy za dobrą, ona jest lepsza w 100%. Zaczynamy mówić o tym właśnie, że tam jednak jest trochę tej szarości, że są tam ludzie, cywile, którzy cierpią z powodu dwóch stron, z powodu tego konfliktu.
Co to znaczy cierpią z powodu działania obu stron tego konfliktu?
Chyba ja będę chciał takich dużo przykładów podawać. Ta część wschodu Ukrainy, Ukraina nie jest jednorodna. To społeczeństwo naprawdę bardzo, bardzo się różni na wschodzie i na zachodzie. Mają inne podejście do polityki, mają inne podejście do Rosji. Też różnią się językiem, bo tak jak na początku przyjechałem, to był już czerwiec do Charkowa, no to ten Charków był dla nas bardzo nieprzyjazny z tego powodu, że wszyscy mówili w języku rosyjskim. Język ukraiński naprawdę, no to bardzo ciężko było spotkać. To dla mnie było dziwne. No, z 2014 roku w mediach jest tylko język ukraiński, a tutaj mamy ludzi w Ukrainie, którzy mówią po rosyjsku. Dam przykład pod Kupiańska. Idziemy tam szturmem, tu się za Kupiańskiem, wchodzimy w kolejne wioski, idziemy na wschód. Ostrzał artyleryjski, moździerze, czołgi. Idą żołnierze szturmować. Tam w lesie spotykam dwóch chłopców, 14 lat z matką. No i my mówimy, słuchajcie, chodźcie, ewakuujemy was. Myślemy tam dwóch chłopaków, żeby tam poszli w głąb do bezpiecznej strefy. Oni mówią, że oni nigdzie nie chcą iść. Oni by woleli pójść w drugą stronę. To jest pojedynczy przypadek, bo większość historii moich, jak szliśmy z tą ofensywą, to w wioskach witano nas, całowano, ściskano, dzieci tańczyły, machały, ale to są takie pojedyncze momenty, które pojawia się. Ja jednak nie robię tego dla wszystkich. Jednak jest tam jakaś tam grupa ludzi, którym jest albo to obojętne, czy są po jednej, po drugiej stronie, albo nawet może woleliby być po tej drugiej. Weszliśmy do takiej wioski, gdzie to jeszcze było przed wejściem do Kupiańska. Weszliśmy do wioski. Tam ludność była bardzo przyjazna w stosunku do nas. Poczęstowali nas arbuzami, jakieś ziemniaczki nam pogotowali, wodę przynieśli, herbatę. No, super nas przyjęli. My w stosunku do nich również byliśmy bardzo grzeczni. I tej wiosce, to był nasz taki punkt wypadowy, no spędziliśmy około tygodnia. No i była okazja, żeby porozmawiać z mieszkańcami. No ja się pytałem, słuchajcie, czy tutaj były gwałty, czy was bito, okradano? Nie. Było ciężko, bo mieli postawiony blok postrosyjski. Gdziekolwiek się nie wychodziło z domu, trzeba było się tłumaczyć, gdzie się idzie, o której się wróci. Ale nie było krzywdy robionej. Okej. A nawet dodali, że, bo ci żołnierze w ogóle nie nazywali się jako wojsko rosyjskie, tylko oni byli denerowcami, czyli tych wyzwolonych republik. I jedna z tych kobiet tam powiedziała, że nawet nie było źle, bo ze strony rosyjskiej dostawali pomoc humanitarną. Normalnie ci rosyjscy żołnierze przywozili im jakieś tam jedzenie, środki potrzebne. Potem, słuchajcie, jak my już to przyjęliśmy, no to okazało się, że jedna z tych kobiet miała 3 dzieci, samotna babka, jej miesięczne, nie wiem skąd te pieniądze miała, czy to były w Ukrainie właśnie jakieś zapomoga, czy skąd, powiedziała, że na miesiąc ona ma, przeliczyli na polskie złote 400 zł, żeby wyżywić czteroosobową rodzinę. I ona, w momencie, gdy Ukraina przyjęła tą wioskę, ona nadal chodziła za rzekę i brała pomoc humanitarną od Rosjan. Ukraińcy stwierdzili, że ona musi być szpiegiem. Jak chodzi tam, to musi szpiegować. Troszkę tam właśnie sprawdzali telefony, nie telefony, nic nie wyszło. A my, no jak gdyby, no, poczuliśmy wielką empatię do tej kobiety. Każdy z nas, z mojego plutonu, zrobił przelew na jej konto. W sumie wpłynęło tam około $1000 dla niej. No tu chodzi właśnie o taką empatię, o zrozumienie pojedynczej osoby. Ja rozumiem, że nie zawsze jest czas, żeby zająć się każdą osobą tak z pełnym zrozumieniem. To są wszystko takie historie prawdziwe. No.
A w trakcie rozmowy, kiedy zadawałem kolejne pytanie naszemu polskiemu ochotnikowi Piotrowi Mitkiewiczowi z 3 Batalionu Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy, ten często zmieniał temat i opowiadał o swoich przyjaciołach, którzy pod niebem Ukrainy zginęli. Mówił także o ciężko rannym wówczas, bo 11 dni temu, gdy rejestrowaliśmy naszą rozmowę, o legendarnym swoim dowódcy Krzysztofie Duchu.
Mały braciszek z Czech zginął. Mój przyjaciel Francuz zginął. To są wszystko historie sprzed kilku dni spod Bachmutu, gdzie dzieją się, jest piekło. Tam jest prawdziwe piekło.
To, co pan powiedział mi wczoraj, nagrywamy rozmowę 24 marca, że Duch został postrzelony dość poważnie. 3 postrzały. Jak się czuje i czy jest szansa na to, że wyjdzie z tego?
W najbliższym czasie będę jechał do tego szpitalu. Jestem w kontakcie z polskimi władzami. W tym momencie niestety nie możemy go ewakuować do Polski, bo się nie nadaje. Drugi nasz rodak również był raniony. Postrzał w hełm, w głowę, ale jego stan był na tyle dobry, że byli go w stanie ewakuować helikopterem do Kijowa. Ale w sprawie Krzysztofa robię wszystko, żeby mieć relacje z pierwszej ręki i żeby pomóc, żeby go przywieźć tutaj do nas i żeby jak najlepsi lekarze mogli się nim zająć.
Ale dzisiaj już wiemy, że ten legendarny dowódca Krzysztof, nazywany też Duchem, nie żyje. No i pan Piotr pożegnał go pod niebem Charkowa. Oto jego gorący zapis i wspomnienie.
Jestem po wojskowej ceremonii pożegnania w Charkowie. Michał, znany jako Duch lub Krzysztof X, zmarł w szpitalu. Żeby przybliżyć wam, jakim był wojownikiem, przytoczę 3 zwroty, których używał najczęściej. We don't have time. Prepare to fight, kill motherfuckers. Kilka dni przed swoją śmiercią powiedział, kto zginie w Bachmucie, ten w Walhali dostanie pakiet Platinum All Inclusive. Michał mówił, że zwykłe niebo jest zbyt nudne dla niego, woli iść do Walhali. On pewnie już tam jest i na nas czeka. Korzystając z okazji, chcę mu podziękować za to, czego mnie nauczył, za troskę moich braci, za służbę w obronie naszych ideałów. Duch stał się legendą naszego batalionu. Teraz jeszcze chętniej będziemy walczyć, aż pokonamy ostatniego Moskala na ukraińskiej.
Piotr Mitkiewicz. Głos mi się łamie, bo ciężko wyobrazić sobie, będąc historykiem literatury i czytając tylko, a to Ernesta Hemingwaya, a to zapiski z różnych wojen. Natomiast pana Piotra zapytałem o motywację, któremu przyświecały, kiedy jechał pod niebo Ukrainy, ale też jakie motywacje generalnie przekonują ludzi z całego świata, którzy chcą walczyć z Moskalami o wolność, niepodległość Ukrainy. Co tak naprawdę kieruje osoby spod różnych długości, szerokości geograficznych, aby właśnie walczyć przeciwko Rosjanom ramię w ramię z Ukraińcami? Jak to wygląda z pana obserwacji, panie Piotrze?
Te motywacje są różne i w zależności od motywacji, tak długo człowiek jest w stanie wytrzymać na froncie. 97% chłopców, którzy przyjeżdżają na Ukrainę na pierwszym wywiadzie, mówi, że przyjechali bronić kobiety i dzieci ukraińskie. To jest taka motywacja, którą się przekazuje na zewnątrz. A moja obserwacja, moja wiedza jest taka, że 100% z nich ma zupełnie inne motywacje. że te ratowanie kobiet i dzieci to jest takie, jakby łatwo to powiedzieć i ładnie brzmi. A motywacje, zacznę od takich najprostszych motywacji, ale to są motywacje na przykład osób pochodzących z Kolumbii. Tam finansami jest problem i dla nich przyjazd tutaj na front to jest zastrzyk dużej gotówki. Dla nas Europejczyków absolutnie te pieniądze nie są adekwatne do tego, żeby narażać się w ten sposób życie. To są jawne kwoty. Za dzień bycia na froncie to jest około $100. Więc 24 godziny spędzone na froncie pod ostrzałem czołgów, mortali, ostrzałem z helikoptera, snajperów, w zimnie, w deszczu, $100, to wydaje mi się, że można pojechać do Norwegii i sprzątać mieszkania i się zarobić tyle samo albo i więcej. To jest taka motywacja osób z tych biedniejszych państw. I faktycznie ja tych żołnierzy bardzo lubię, bo oni tu przyjechali zarobić pieniądze i dla nich to jest silna motywacja. Mamy żołnierzy, którzy przyjechali po to, żeby wzbogacić swoje CV militarne. Dużo takich osób po doświadczeniach z Iraku, z Afganistanu, czy tutaj przyjeżdża, bardzo szybko odchodzą. Z tego względu, że tutaj na polu bitwy słyszymy helikopter, to my po prostu sramy w gacie. Szukamy miejsca, gdzie by się schować, a nie bardzo jest jeszcze jak ukryć przed helikopterem. A oni, ci amerykańscy żołnierze, byli przyzwyczajeni, że jak leci helikopter, to oni biją brawo, bo lecą nasi. Na tym froncie jest duży problem z ewakuacją. Tutaj helikopter po nas nie przyleci na front. Tutaj bywają takie miejsca i misje, gdzie musimy przez ranną osobę, przez 2,5 kilometra, nieść w błocie po kolana, na wąskiej przecince drzew, będąc pod ostrzałem artyleryjskim, przewracając się to co chwila w tym błocie. Dochodzimy do punktu ewakuacji, gdzie stoi BTR, opancerzony pojazd kołowy, który dopiero wrzucamy tego rannego do środka i stamtąd on dopiero jedzie do karetki. Trasa do karetki to jest kolejne jakieś 25-30 minut. Można by łatwo policzyć, że około 2,5-3 godziny trwa czas od ranienia do znalezienia się w karetce. I to są takie rzeczy, które powodują u tych chłopców, którzy byli, służyli w amerykańskim wojsku, ale to nie wszyscy, bo to jest bardzo dużo dzielnych chłopaków ze Stanów, którzy mimo tych wszystkich trudności i tej sytuacji, która jest zupełnie inna niż tam była, chcą walczyć. Ale to niektórych potrafi odstraszyć, to, że to nie jest aż tak zaplanowane, to nie ma aż takiej koordynacji, tej taktyki ewakuacji, jak to nie było na tych wojnach, których oni uczestniczyli. Mamy też motywacje związane z walką dobra ze złem. Rosja jako zło, Stany jako dobro. Tutaj mamy taki przykład tych filmów hollywoodzkich, które tam od zawsze kreują. I to jest też motywacja, ale moja motywacja zrodziła się później. Ja te wszystkie motywacje, te drobne miałem, ja z nich wszystkich trochę czerpałem, ale najsilniejszą motywacją było, gdy tworzyliśmy rodzinę wewnątrz batalionu. To są ludzie, którzy są bliżsi mi niż część osób z mojej rodziny. Mam żony i dzieci, więc one będą zawsze mi najbliższe, ale ci ludzie są dużo bliżsi dla mnie niż mój brat, niż moja matka.
Panie Piotrze, czy to wykuwało się przez dni, tygodnie walki? Czy wydarzyło się coś konkretnego, kiedy ta więź, przyjaźń bratowska?
Ja byłem jako jedna z pierwszych osób, która była w tym trzecim batalionie. I nasze początki to też był moment, kiedy jeszcze nie mieliśmy kimarsów, nie było artylerii. To był taki moment, gdzie na 10 pocisków ze strony rosyjskiej, artyleryjskiej, spadał jeden nasz albo żaden. Z tego powodu nie było możliwości zrobienia ofensywy i tam maj, czerwiec to był taki moment takiego przestoju. Ale to był dla nas świetny moment, bo mieliśmy czas na treningi, na przygotowanie się, na zbudowanie relacji, więzi, przygotowywanie się do ciężkich misji. Bo w tamtym czasie te nasze misje to było zrobienie jakiegoś punktu obserwacyjnego, wyszli drony. Cały czas było to ryzyko, bo ludzie ginęli od artylerii, ale to nie były takie super zaawansowane misje. One zaczęły się później. Część osób się wykruszała, część zostawała, ale my u siebie mieliśmy taki trzon 15 chłopców, którzy z dnia na dzień byli coraz bliżej siebie. Gdy pójdzie pan z człowiekiem na misję, gdzie jest duże ryzyko śmierci, musi pan mu ufać w 100%, bo my nie jesteśmy pojedynczymi ludźmi na arenie walk. My jesteśmy jednym ciałem. Nasz pluton to jest jedno ciało. My widzimy 360 stopni. My wszystko obserwujemy, my wszystko słyszymy. Każdy z nas ma swój mały wycinek i on nie musi się rozglądać na boki, bo ma zaufanie do swojego brata, który jest z tyłu, po lewej czy po prawej stronie. Potem zaczęły się cięższe misje, byli już ranieni, to właśnie zaczęła się ofensywa, też tam dużo różnych historii związanych z ciężkimi misjami, ale tam jeszcze nikt od nas z chłopców nie zginął przy tej ofensywie z mojego plutonu akurat, bo muszę powiedzieć, że Krzysztof, nasz dowódca, bardzo dbał o nas, za co jestem mu wdzięczny. To był chłop, który zawsze szedł z przodu. Normalnie według taktyki, no to dowódca gdzieś tam z medykiem, gdzieś z tyłu powinien być na radyjku, obserwować, ale on zawsze z przodu, zawsze jeden z pierwszych. Zawsze dbał, żeby było bezpiecznie, żebyśmy zrobili dobrą robotę, ale żebyśmy głupio się nie narazili, żeby któryś z chłopaków nie popełnił jakiegoś idiotycznego błędu. Ciężko mi się mówi, no bo w tym momencie ten człowiek, który dbał o nas, nasze życie, tam walczy i czuje jakąś taką bezsilność w sobie, bo nie mogę w tym momencie zbyt wiele zrobić.
Moja rozmowa z Piotrem Mitkiewiczem, polskim ochotnikiem, 3 Batalion Międzynarodowy Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy. Właściwie esencja tego wywiadu, który trwał ponad 1,5 godziny. Zapytałem pana Piotra o braterstwo broni i więzi na całe życie. Czy są to imaginacją li tylko pisarzy czy filmowców? Mitem po prostu, czy jednak braterska miłość na polu walki zostaje na zawsze?
Przed każdą misją klepaliśmy się po plecach, przytulaliśmy się, mówiliśmy, że się kochamy, mieliśmy swój nawet kamień szczęśliwy, przed każdą misją całowaliśmy. To jest wszystko śmieszne, tylko to trochę taką zbudowaliśmy swoją sektę. Gości, którzy mieli swojego lidera, jeden za drugiego poszedłby do piekła. Jakby któregokolwiek coś się stało w najgorszym miejscu i byśmy wiedzieli, że on żyje, to będziemy tam. To tak parafrazując bajkę moich szturek, wszyscy psychopaci albo żaden.
W końcu zapytałem pana Piotra o to, jaka jest naprawdę ta wojna. Czy tak, jak sobie wyobrażamy, że widzi się twarz i sylwetki wrogów, jak jest naprawdę na tej wojnie? Okazuje się, że bardziej przeraża nie widok krwi, rozerwanych ciał, ale krzyki. Krzyki towarzyszy braci broni.
80% z nas ginie od artylerii, 5% z nas, może 10% ginie od min, a tylko 10% to są postrzały. W moich oczach ginie znacznie więcej Ukraińców, bo ja widzę te 80% artylerii, która spada u nas, a nie widzę tej artylerii, która spada po stronie rosyjskiej. Dlatego ten ból umierania ludzi, z którymi jestem, jest bardzo duży. Ale gorsze niż te widoki, to są krzyki. Bo w krzykach są emocje i one są takie silne. Ból tych ludzi po wybuchu, po urwaniu ręki, nogi. Ten głos zostaje. Ten widok nie robi już na mnie wrażenia. Ale ten głos cierpiącego przyjaciela zostaje. To nie jest film akcji. To jeżeli idziemy na jakąś misję, no to nasza misja tak, mamy linię frontu, ostatni punkt okopu. Tam stoją nasi chłopcy z Ukrainy, machamy im ręką, idziemy, nasza misja, idź 100, 200, czasem 300 metrów w głąb. W terenie czyli, albo coś bardziej przygotowane misje, idź w szturm. Najczęściej misje, no to jest właśnie zrobienie jakiegoś punktu obserwacyjnego, zrobienie ambuszu, czyli zasadzki na czołg, na BTR. To jest większość zadań, większość misji. Czasem są takie sytuacje, że po prostu na przykład dron nie może lecieć, bo są włączone systemy blokujące przez Rosjan, te wszystkie drony spadają. No i nas wychodzimy na taką, nazwijmy to, mało istotną misję, bo to nie jest ekscytująca misja, to ona nie zmieni losów na naszym polu, ale mamy przejść te 200 metrów, żeby tylko sprawdzić, co tam się dzieje, no i w tym czasie ktoś może zginąć. I ma się żal wtedy. Ale ten żal jest, jak tak się dłużej zastanowi, do wszystkich. Do samego siebie też jest żal.
Dlaczego?
Po co to wszystko? Dlaczego? Po co my to robimy? O co tak naprawdę toczy się ta wojna? Dlaczego ci ludzie giną?
W końcu zapytałem o cywili. Ile ich ginie i jaka jest prawda o Moskalach, o Rosjanach? Czy celowo ostrzeliwują ludność cywilną. No i spostrzeżenia pana Piotra, który walczył z Rosjanami pod niebem Ukrainy, są dalece odmienne od tego, co króluje w mediach na ten temat. Ale pan Piotr Mitkiewicz zastanawia się także nad przyszłością narodu ukraińskiego w ujęciu jakościowym. Jakie jest nastawienie zwykłych ludzi? Czy rzeczywiście tych cywili ginie tak dużo, jak donoszą media?
O tych cywilach, którzy giną, to ja nie słyszałem tak osobiście, no, żeby to były takie informacje, że ginie tak strasznie dużo. Na pewno cywile nie są celem Rosjan. Gdyby Rosjanie chcieli naprawdę, gdyby byli takim złem wcielonym, takim diabłem, no to oni wiedzą, gdzie są nasze szpitale.
Dla tych słuchaczy, którzy być może teraz włączyli radio, to mówi osoba, która walczyła, która to piekło pod niebem Ukrainy przeżyła.
Gdyby to miało być takie zło wcielone, ale to jest po prostu, to jest polityka, to jest wojna, tutaj nie chodzi o zło wcielone, tym bardziej pan mówi teraz o, wrócę do szarości.
No
pan
właśnie.
Mówi teraz o obronie Ukrainy, terytorium jak najbardziej, ale od 2014 roku na terenie Donbasu i Krymu żyją tylko ludzie prorosyjscy. Wszyscy, którym się nie podobało, mogli wrócić na Ukrainę. Wszyscy, którzy byli tam nacjonalistycznie nastawieni, no już ich tam nie ma po prostu. I w tym momencie, gdy my pójdziemy z ofensywą na Donbas, na Krym, to jest część Ukrainy i tutaj nie ma wątpliwości, że ta ziemia należy do nich. Ale będzie problem, co z tymi ludźmi zrobić, którzy tam mieszkają.
Co to znaczy, panie Piotrze, dla pana zrobić z tymi ludźmi w czasie pokoju, gdy to się skończy?
No właśnie. Czy kazać im pojechać do Rosji? Czy zostawić ich tutaj? To jest ta szarość. To jest... Ja po prostu, będąc tam tylko 8 miesięcy, ja miałem dużo przemyśleń, miałem dużo czasu, żeby porozmawiać z różnymi ludźmi. To jest tak samo mnie, na pewno dużo troli będzie teraz mówiło, że ja jestem tam za ruskimi. Nie, ja nie jestem za ruskimi. Ja jestem za tym i chcę przygotowywać ludzi do tego, żeby otworzyli się na możliwość pokoju. Bo ta ofensywa, która nadciąga, przyczyni się do śmierci kolejnych dziesiątek tysięcy ludzi.
Wróćmy do tego motywu tej naszej rozmowy, jednej z kilku przygotowujących się do tego wywiadu, kiedy pan powiedział, że no któż będzie tworzył tą wolną Ukrainę, jeżeli kwiat tej młodzieży zginie?
Kto oczywiście będzie płodził dzieci? Kto będzie płodził dzieci? Jeżeli ci najbardziej dzielni, najbardziej męscy, te takie najsilniejsze geny teraz wyginą tam. I zostaną tylko ci, którzy uciekli przed wojną, ci, którzy nie nadawali się do walki.
W końcu zapytałem, jak Ukraińcy oceniają tych w sile wieku mężczyzn, którzy zamiast walczyć wyjechali chociażby do Irlandii, Wielkiej Brytanii czy do sąsiedniej Polski.
Pytam, to jest wielki żal. Tym bardziej, że jak ja się pojawiam i słyszą, że jestem Polakiem, to są zawsze duże emocje, takie pozytywne. Czy ja jadę jakimś pociągiem, czy spotykam człowieka gdzieś w sklepie, potrafią dać mi coś od siebie, potrafią w restauracji dostać kawy za darmo i ludzie mi dziękują. Dziękują za to, co generalnie za Polaków, co zrobili na początku tej wojny, że przyjęliśmy ich tak pięknie, że daliśmy im miejsce do spania. To zawsze mówię, ostatnio jak wracałem busem, to kobieta jeszcze popłakała, jak usłyszała, że ja jestem Polakiem, a na dodatek walczy na froncie. Popłakała się, powiedziała, nigdy nie zapomnij.
Ale zadałem też pytanie, jak to ja, o wojnie i o to, co po wojnie w tej kwestii może się zmienić między Polakami a Ukraińcami. Mówi Piotr Mitkiewicz, polski ochotnik, 3 Batalion Międzynarodowy Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy. Czy na bazie tej wojny, kiedy będzie już pokój, coś się zmieni w tych naszych polsko-ukraińskich relacjach i czy pan to odczuł na własnej skórze, będąc, walcząc o wolność Ukrainy przez 8 miesięcy?
To wszystko zależy od nas, zależy od mediów, co będą, jak będą tą historię ciągnąć. W tym momencie jest kult Bandery na Ukrainie, jest kult flagi Ukrainy walczącej, ale symbolika tego jest zupełnie inna. To już nie jest symbolika, to już nie jest wrogiem Żyd i Polak. Dzisiaj wrogiem jest Moskal, Polak jest przyjacielem. I jeżeli ktoś mówi, tam idziemy walczyć za banderę, to ten symbol jest inny. To im dodaje siły, no to jest, oni potrzebują jakiejś tożsamości narodowej. Ich tożsamością jest Szewczenko, jest bandera. I tą swoją historię na tym zbudowali i ci ludzie tych historii o Wołyniu, no nie znają albo mieli tam rodziny, bo pochodzą z Zachodu, to mają to jakoś tak uproszczone. Powiem panu taki przykład życiowy. Jak ja się z moim jakimś, tylko to będzie takie bardzo uproszczenie, jak ja się z jakimś moim kumplem pokłócę o coś, ale bardzo go lubię, ale tak się pokłóciliśmy, że w konkretnej sprawie nie dojdziemy nigdy do porozumienia. Wiem o tym. To po prostu potrafimy to przemilczeć i żyć dalej. Czy można przemilczeć Wołyń i śmierć naszych rodaków? Nie wiem. Ale na pewno będzie trudno przekazać informację, że Bandera to był bandyta. Bo Bandera dzisiaj jest tam bohaterem.
Piotr Mitkiewicz opowiada o swoich spostrzeżeniach jako żołnierz, bojownik 3. Batalionu Specjalnego walczący z Rosjanami o wolność i niepodległość Ukrainy. Pytałem też o to, jak te ziemie, Donbas, Krym, o które toczą się walki, czy w jego opinii przynależą duchem i sercem do Ukrainy po czasie tej okupacji rosyjskiej i kto chce tak naprawdę pokoju?
Na dzień dzisiejszy Donbas, Krym jest prorosyjski, ma świetną linię obronną, więc nawet, mówię, zawsze w ofensywie ginie dużo więcej niż w obronie. A tym bardziej, jak ma się dobry punkt obronny. To ja tymi słowami nic nie odkrywam nowego, więc odbicie tych terenów będzie wiązało się z wielką stratą dla ludzi ukraińskich. Musimy zrobić sobie szalki. Musimy na szali postawić, co jest ważniejsze, czy co jest cenniejsze. No to jest taka sytuacja. Mam przyjaciół Ukraińców, którzy potracili tam swoich przyjaciół, swoich braci, swoją rodzinę. I oni powiedzą, że oni dopóki Moskal będzie, jakikolwiek Moskal chodził po ziemi ukraińskiej, oni nie spoczną. Ale to takie podejście ja porównuję jak podejście hazardzisty. Hazardzista stracił 1000 złotych i musi się odegrać. Czasem traci więcej. Czasem się udaje. Kolejny przykład. Jechałem właśnie z Charkowa, akurat na wakacje do Polski i spotkałem taką dwójkę starszych ludzi. Taka podróż to jest około 20 godzin, więc się wspólnie się je, rozmawia. Oni wiedzieli, że ja walczę dla Ukrainy, więc nie poruszali takiego tematu, że może lepiej byłoby zakończyć tą wojnę. Ale ja ich tak troszkę wziąłem pod włos, pod Związek Radziecki. To w Związku Radzieckim to było dobrze. Jak dobrze było. Ten Związek Radziecki to Polaków i całą Europę uratował. To jest takie, że w niektórych głowach taki powrót do Związku Radzieckiego w tym takim starszym pokoleniu był czymś dobrym. Więc tutaj, wie pan co, no to kogo się zastanawiam być inaczej. A ja teraz ostatnio rozmawiałem z naszymi ukraińskimi oficerami, rozmawiałem, taką fajną dziewczynę poznałem, która też ma męża na froncie w Bachmucie. Ja mówię, słuchajcie, do każdego tak z osobna, tak troszkę właśnie badałem. Powiedzcie mi, kto chce dzisiaj pokoju? I moja teza jest taka, nikt nie chce pokoju. No i on, jak to nikt? No i tak się wie, zastanawiają. No ty no, masz rację, no dzisiaj nikt nie chce pokoju. No i ja się pytam, kiedy ktoś będzie chciał pokoju i jak do tego pokoju będzie mogło dojść. Ja bym chciał pokoju. Ja bym chciał pokoju na Ukrainie. Jak najszybszego pokoju, żeby już ci ludzie tam nie ginęli. Czym innym jest być zawodowym żołnierzem, być przygotowanym na to, że zginie się na froncie, a nawet jestem dumny w momencie śmierci na froncie, bo zrobiłem wszystko w obronie mojej ojczyzny. Ale tych ludzi, którzy tak myślą, jest garstka, a większość z tych ludzi, którzy ginie, oni się po prostu boją, oni marzą, żeby wrócić do Lwowa, żeby spotkać się ze swoją żoną, żeby normalnie żyć, żeby pójść do pracy, pójść z przyjaciółmi na piwo do pubu. Oni marzą o tym. Co innego jest taki zryw patriotyczny, który trwa tydzień, dwa, miesiąc, a to jest 8 miesięcy ciągłego stresu. 8 miesięcy bez kontaktu z rodziną.
Pan Piotr patrzy trochę z własnej perspektywy. Ta wojna trwa już ponad rok, panie
Piotrze. Tak,
panie
po 8 miesiącach ja mówię o sobie. Tak.
Piotr Mitkiewicz. Zapytałem go, czy walcząc na Ukrainie, miał szansę spotkać się ze swoją piękną żoną i córeczkami? No i wreszcie, czy patrzył w oczy śmierci?
Mamy rotację i ja raz na dwa miesiące miałem te 10 dni, które spędzałem z moją rodziną. Ta rozłąka dla moich bliskich była bardzo ciężka, no bo moja żona cały czas była przed tą świadomością, że ja mogę nie wrócić, czy mogę być ciężko ranny. Ja im oczywiście z informacji w Czechach nie przekazywałem, czy tak troszkę nie, tam jest bezpiecznie, jestem w bezpiecznym miejscu, nic mi nie grozi, uspokajałem ich, ale mogło tak być, no to wiele razy, prawie każda misja to jest, gdybym 20 sekund później przeszedł, to bym umarł, gdybym stał 3 metry po prawej stronie, to bym zginął, albo gdyby ten granat, który rzucił na mnie dron, który spadł metr ode mnie, wybuchł, to też by mnie nie było. To chłopaki mówią, czy jakim cudem ty przeżyłeś? No, miałem szczęście, bo granat z dronu, ja byłem akurat pod drzewami, zahaczył się o drzewo i spadł na ziemię bokiem, a on wybucha tylko, gdy spada czubkiem w ziemię, gdy dochodzi eksplozja. Ale do takiej sytuacji to każda misja.
Otarcie się o śmierć. Piotr Mitkiewicz, legionista z 3 Batalionu Specjalnego. Zapytam pana o taką osobę, o której różnie się mówi w mediach. Pan ma swoją opinię na ten temat. Bogdan Mołczanow.
A Bogdan Mołczanow, dowódca 3 Batalionu, wcześniej 1 Batalionu, to jest człowiek, który robi świetną robotę. Nigdy w 3 Batalionie nie brakowało nam amunicji. Zawsze mieliśmy dobry sprzęt. A w pewnym momencie pojawił się artykuł w Kiev Independent o jego szkodliwej działalności, co ja zaprzeczam. O te informacje, które tam były wrzucone, według mnie to napisała jakaś prorosyjska osoba, bo to jest wojna, to są to odcienie szarości, to się różne rzeczy dzieją. Ale ten człowiek robi wszystko, żebyśmy mieli jak najlepszy sprzęt, żebyśmy jak najlepiej mogli się przygotować do misji, żebyśmy mieli zaplecze medyczne. A jeżeli chodzi o, bo tam jeszcze była taka, wyszła jakiś tam filmik, że tam do kogoś głos podniósł, to jest normalna rozmowa na wojsku.
A czy Rosjanie cynicznie i perfidnie ostrzeliwują szkoły i szpitale? Jakie są straty Ukraińcy, którzy się bronią?
Nie chcę mówić o wszystkich szpitalach i wszystkich szkołach, ale
z pana doświadczenia.
Bardzo często w szkołach były nasze bazy, po prostu szkoła była dobrym miejscem, żeby zrobić bazę, gdzie nie było żadnych dzieci. No i faktycznie ta szkoła była ostrzelana. Więc informacja jest prawdziwa, szkoła była ostrzelana, ale nie było tam dzieci. Ale ja widzę mój fragment, ja nie mogę mówić o wszystkim, bo to tych takich pojedynczych przypadków, tak jak ja staram się dzisiaj panu powiedzieć, że ja z tym rozmawiałem, powiedział to, ale druga osoba mówi zupełnie coś innego, bo ma inne doświadczenie. Tych innych doświadczeń różnych jest pełno.
Dlatego, panie Piotrze, rozmawiamy, pan Piotr Mitkiewicz, ponieważ pan daje świadectwo prawdzie, bo pan opowiada o tym swoim wycinku, tej wojny ukraińsko-rosyjskiej.
Ja widzę tylko swój wycinek. Ja chcę przerwać tą wojnę, chcę, żeby jej nie było, a ja widzę tylko ten mój fragment. Na tym moim fragmencie lepiej, żeby tej wojny nie było.
Dlatego też pytam o stan Ukrainy jako państwa teraz z perspektywy 13 miesięcy. No i powróciliśmy z panem Piotrem jeszcze na chwilę do tematu tych, którzy zamiast walczyć wyemigrowali. Co czekać ich będzie po powrocie na Ukrainę w czasie pokoju?
Dzisiaj gospodarczo Ukraina jest zrujnowana. Problem Ukrainy kolejny jest taki, że no nie jest samowystarczalna, jeżeli chodzi o amunicję, o uzbrojenie. Ona musi liczyć na Stany Zjednoczone, na Europę. Rosja ma łatwiej. To będzie, to wie pan, to wszystko zależy, kiedy ona się zakończy. Jeżeli zakończyłaby się dzisiaj, no to wejdzie kapitał europejski, wejdzie kapitał amerykański, to się odbuduje. Tych mężczyzn dużo zginęło, ale dużo wyjechało, dużo wróci. Pojawią się nowi z innych krajów.
Ale jak pan myśli, że nie będzie ostracyzmu dla tych, którzy po prostu wyjechali, nie chcieli brać udziału w tej wojnie? Czy mówiło się z żołnierzami ukraińskimi?
Jest jakby żal do tych ludzi i ja tych ludzi nazywam tchórzami. To są tchórze, ci, którzy uciekli przed wojną. Ja tchórza nie chcę mieć na froncie, bo ja miałem chłopców, którzy dzielnie przyjechali walczyć, a na froncie okazywało się, że tchórzyli, że zaczynali mi krzyczeć w okopie ze strachu. Krzyczeć, że zaraz wszyscy umrzemy. Ostatnio zginął chłopiec, był w okopie pod ostrzałem z czołgu. Przestał zaczynali myśleć. Wybiegł z tego okopu, zaczął biec w naszym kierunku, w dobrym kierunku, na otwartej przestrzeni, na otwartym polu zaczął biec. I ten czołg go zabił. Z powodu strachu, stresu tak zareagował. A ten chłopiec, który tam zginął, jest dla mnie wielkim zagrożeniem, bo ja jego ciało mam obowiązek wewnętrzny, żeby zabrać z pola, przenieść znowu te 2,5 kilometra w tym błocie, żeby go godnie pochować. A ja w tym czasie mogę zginąć, bo jeżeli mamy ciało naszego żołnierza na polu bitwy, to Rosjanie wiedzą, że my tam wrócimy. Oni potrafią zaminować te pole dookoła, ustawić snajpera, ustawić granatnik automatyczny w odległości takiej, żeby nas potem wystrzelać. Więc ja nazywam ich tchórzami, ale tchórzy nie potrzebujemy na polu bitwy, bo oni się do niczego nie nadają, bo ja im nie zaufam. Bo tak jak mówiłem, jak ja idę ze swoimi chłopcami na robotę, to ja wiem, że ten gościu, co stoi z tyłu, on, mam do niego 100% pewności i on obserwuje to miejsce, które ma obserwować. Ja wiem, że jak ja pójdę pierwszy, zostanę postrzelony, to zespół Bravo zaraz podejdzie, zrobi nam asekurację, a chłopaki mnie wyciągną z tego pola. A jak ja pójdę z tchórzem, to ten tchórz tego nie zrobi. Ja muszę myśleć i za siebie, i za tchórza. To też nie jest jednoznaczne. To jest kolejna ta szarość, że no nie każdy się nadaje, żeby tam być.
Okazuje się też, że zaskakujące bywają spotkania i eskortowanie rosyjskich jeńców. Czasem przypomina to sceny z filmów grozy.
To faktycznie była jedna taka sytuacja, która utkwiła nam w głowach. We czterech eskortowaliśmy trzech jeńców i we trzech eskortowaliśmy dwóch kolejnych, w dwóch grupach. Ostrzał artyleryjski, ostrzał czołgowy dookoła nas, a ci jeńcy nasi idą takim powolnym krokiem. W ogóle się nie przyjmują, czy ostrzał jest dookoła. My przy każdym słyszymy, gdzie leci mota, czyli pocisk z moździerza, bo pocisk z moździerza leci kilkadziesiąt sekund i po głosie słychać, w którym kierunku. My gdzieś tam sobie przykucniemy, my gdzieś tam przy drzewie schowamy. A ci jeńcy nasi idą głowy w dół, jak zombie, powolutku, spokojnym krokiem. A my bystro, dawać. Oni nie, oni idą sobie pomalutku. I w ogóle ich nie obchodziło to, że był ostrzał dookoła. A ta grupa wcześniejsza, tych trzech chłopaków, z tymi dwoma szło, to jeden z tych jeńców zginął od wybuchu artylerii. I ten drugi też sobie nic specjalnie z tego nie zrobił. To jest takie, to było dziwne. Ale to jakby była jeden przypadek, gdzie spotkaliśmy takich Moskali. Bo to ja rozumiem, jakbyśmy prowadzili jednego jeńca i on by się tak dziwnie zachowywał. Może jakaś sytuacja taka silna, stresowa, coś takiego w nim zrobiła. No ale pięciu ludzi takich wyłączonych ząb.
Druga strona. Służby prasowe Kremla często donoszą o tym, że Ukraińcy źle traktują jeńców. A jaka jest rzeczywistość na polu walki?
Nie znam przypadku rozstrzelania jeńców. Dla nas jeńc to jest świętość z tego względu, że my tego jeńca wymienimy na naszego jeńca. Więc życie tego Moskala będzie życiem powrotem do wolności naszego Ukraińca.
Czym do takich wymian, z pana perspektywy, często dochodziło i rzeczywiście z Rosjanami na tym froncie można się dogadać?
Nie uczestniczyłem w tych wymianach, my tylko dostarczaliśmy jeńców, to z mediów wiem, że do tych wymian dochodzi, a nawet spotkałem kiedyś chłopaka Ukraińca, który brat był jeńcem i był wymieniony. Więc wiem, że do tego dochodzi, nie tylko z mediów, ale to jakby znam jeden taki przykład. Na polu bitwy są takie emocje, tam nie ma czasu myśleć, to tam trzeba od razu reagować. To albo ty wciśniesz wcześniej spust, albo on. Ja sobie nie wyobrażam, żeby wziąć kogoś jako jeńca i go zastrzelić, ale wyobrażam sobie, że ten chłop mógł chcieć się poddać, a ja go wcześniej zabiłem. To jest do wyobrażenia. Tym bardziej, że jeżeli on przed chwilą strzelał do moich przyjaciół i zranił któregokolwiek, no to w mojej głowie jest jedna myśl tylko. Walczyć do końca, bronić najbliższych.
Na froncie pojawiają się wojenni korespondenci z różnych mediów, dziennikarze. Piotr Mitkiewicz, polski ochotnik, tak opowiedział o swoim podejściu i kontaktach z ludźmi mediów na wojnie, na polu boju.
Jeżeli chodzi o mój legion, to ja wszystkich dziennikarzy odrzucam. To jest ryzyko dla ludzi, z którymi pracuję. Dam panu przykład. Ginął jeden z moich przyjaciół, z braci, Polak. Był jakiś artykuł o nim na Facebooku. No i dwóch chłopców z mojego plutonu polajkowało to. A mieli w swoim logo, w swoim profilu, tam nie było imienia chyba nawet i nazwiska, tylko mieli takie same zdjęcie, jakiś tam karabin był. Jak gdyby ciężko byłoby powiązać, że to jest związane w ogóle z Legionem. Ale ktoś to powiązał w Rosji, wyszukał ich dane, wyszukał dane ich rodziców, wyszukał dane miejsc, gdzie oni pracowali, gdzie pracują ich rodzice. No i rodzice tych chłopców dostawali różne niemiłe zdjęcia, groźby, więc ja trzymałem się jak najdalej od dziennikarzy, nie chciałem zdjęć, mówiłem, żeby nikt nie fotografował, nie używał mediów społecznościowych. Dzisiaj jestem w innej sytuacji. Dzisiaj pokazuję swoją twarz, podaję swoje imię i nazwisko, żeby to uwiarygodnić, bo ja dodatkowo w krótkim czasie będę robił zbiórkę, że chcę zebrać pieniądze na mediwaka, na ambulans, skład i pieniądze na, żeby miał możliwość ewakuowania chłopców z pola bitwy, ze szpitali tych przepełnionych, przeciążonych gdzieś w głąb Ukrainy albo do Polski, bo taką rzeczą, która mnie bardzo poruszyła, to mój dobry przyjaciel Francuz wszedł na minę, jego stopa była w fatalnym stanie, został zabrany do szpitala, w szpitalu powiedzieli, że zaraz go wywiozą do Kijowa, no i jeden dzień, mówię, no jutro go wywieziemy. I tak trwało to 5 dni, a nam informowali, że wszystko jest okej, okay. A po 5 dniach powiedzieli, że już ta stopa nadaje się tylko do amputacji. Gdyby od razu nam powiedzieli, że trzeba go przewieźć, no to ja bym zrobił wszystko i bym go przewiózł. Po prostu te szpitale bywają przeciążone, to te najbliżej frontu, one ratują życie, to jest ich priorytet, tak ma być, no i tak działają na 100% swoich możliwości, a jeżeli chodzi o takie operacje, które nie są ratujące życia, no to są przeciągane, ci żołnierze są wysyłani w głąb kraju do szpitali tam mniej oburzonych.
Zakończmy temat tych dziennikarzy.
Każdy dziennikarz, no ja sam się do pana zgłosiłem, no bo bardzo szanuję pańską pracę, szanuję pańskie radio, w którym pan pracuje i uważam je za obiektywne, ale większość medii jednak robiąc artykuł ma już wcześniej tezę postawioną. Jeżeli jedzie dziennikarz z jakąś tezą, no to ta wartość tego dla mnie jest żadna. Tak samo jak może pan pojechać do Charkowa, dzisiaj Charków, chętnie życie naprawdę, centra handlowe, wszystkie restauracje pootwierane, dużo ludzi na ulicach, ale możemy pojechać z kamerą, stanąć w takim miejscu, gdzie powiemy, że to jest wymarłe miasto, zrujnowane. Wszystko kwestia tego spojrzenia. Śmierć jednego człowieka jest końcem świata dla tego człowieka i dla jego najbliższych. Ale świat dla innych nie skończy.
Czy to prawda, że w pana plutonie zaplątał się wnuk samego prezydenta Fitzgeralda Kennedy'ego? O, to
tak,
jest
tak,
ciekawe.
To prawda, to też, no mówię, bardzo fajna, ciekawa postać, bardzo dzielny chłopiec. Wychodząc na misję, było widać w jego oczach, że boi się to swoje życie, że on bardzo chce żyć, ale mimo to szedł z nami, nie wymiękał. No to dane mogą być dumne z tego chłopaka.
Sam się przyznał do tego, czy to wynikło dopiero po wielu dniach, a może tygodniach?
Sam się nie przyznał, no ale ja wtedy jeszcze nie byłem tutaj liderem, ale byłem blisko Krzysztofa, no to ja miałem taką informację, ale inni chłopcy o tym mieli nie wiedzieć, no nikt nie wiedział. Dopiero gdy on wrócił do kraju, to jacyś tam dziennikarze gdzieś się doszukali, tam jakieś artykuły na ten temat.
Śmierć przyjaciela, ochotnika legionisty Daniela Sztybera, młodzieńca wychowanego w duchu miłości do Polski i powstania warszawskiego, wstrząsnęła moim rozmówcą, panem Piotrem.
To był naprawdę świetny, dzielny facet. On był wychowywany w duchu powstania warszawskiego. On bardzo dużo czasu spędzał z powstańcami warszawskimi. Tam miał kontakt z fundacją związaną z tym. Jego tata mówił, po co ja wychowywałem bohatera? No on był bohaterem. On pojechał tam bohatersko walczył. On brał na siebie ryzyko misji. Świetnie wyszkolony. I przede wszystkim człowiek, z którym chciało się przebywać, bo wszyscy z nas uwielbiali go po prostu, no to chciało się w nim być, czy jak się było w tej chaosie, to razem włączyć jakiś film na Netflixie, na telefonie i razem obejrzeć, czy po prostu zjeść wspólny posiłek. Bardzo skromny, jaki człowiek. No to jest właśnie taka Polska walcząca tam na tej Ukrainie. To.
Piotr Mitkiewicz. I zapytałem go, co jemu dała ta wojna, te prawie 9 miesięcy na froncie.
W moim wypadku to doświadczenie bycia tam, dał mi bardzo dużo. Uważam, że dużo więcej ja osobiście z tego wziąłem niż tam zostawiłem.
Piotr Mitkiewicz, legionista, 3 Batalion Specjalny, walczył z Moskalami o wolność Ukrainy, dał dzisiaj świadectwo o prawdzie. Z tego jego wycinka namawia do tego, by myśleć o pokoju, by ten pokój zapanował. Panie Piotrze, dziękuję pięknie.
Dziękuję panie Tomaszu.
Ciąg dalszy nas tam. Ciąg dalszy nastąpi, ponieważ pan Piotr Ochotnik, legionista, 3 Batalion Międzynarodowy Legiony Obrony Terytorialnej Ukrainy, powróci na tę Ukrainę, ponieważ, no tak jak opowiadał, żołnierze są często pozbawieni podstawowych zabezpieczeń, no i trzeba rannych ewakuować z pola walki na własnych rękach. No i teraz zbiera pieniądze na ambulans dla swojego batalionu, by chronić swoich walczących braci. Tak określa tych, z którymi los zetknął go pod niebem walczącej Ukrainy. No i te informacje o tej zbiórce i na stronie wnet.fm i w programach Radia Wnet, które prowadzę, ale także i w irlandzkim radiu Near FM, również na stronach portalu polska-je.com. A to PS, to trochę opowieść niezwykła o tym, jak jego ukochane córki podchodzą do tematu wojny i bohaterstwa. Raz jeszcze Piotr Mitkiewicz opowiada.
Moja córka zapytała się mnie, po co tam jeżdżę, oni mogą cię zabić. Mówiłem jej wtedy, że bohaterowie zawsze walczą ze złem. Czy Batman, jak pojawiło się zło, siedział przed telewizorem? No nie. Wsiadał do Batmobilu i walczył. Tata też musi. Nie umrę. Dobro zawsze zwycięży. Za miesiąc wracam na front, tym razem w roli dowódcy ekipy medyczno-ewakuacyjnej. Największy problem tej wojny to ewakuacja z pierwszej linii frontu. Żeby to zrobić szybko, potrzebny jest odpowiedni pojazd typu buggy lub sześciokołowy kład, kierowca z jajami do kolan, a zarazem rozumiejący pole walki i jego timing. Organizuję 2 zbiórki pieniężne na zrzutka.pl, jedną razem z fundacją Dialog, drugą moją prywatną. Dodatkowo poszukuję jednego lekarza do ambulansu, robota w miarę bezpieczna 2 km od linii frontu, oraz jednego dzielnego żołnierza, który będzie jeździł ze mną do piekła porannych i będzie mnie osłaniał ogniem.
Niezwykła rozmowa. Powiem szczerze, że czuję się, jakbym zaprzyjaźnił się z panem Piotrem. Ciąg dalszy tych naszych rozmów będzie. Piotr Mitkiewicz, polski ochotnik, 3 Batalion Międzynarodowy Legionu Obrony Terytorialnej Ukrainy, który za niespełna miesiąc wyruszy, aby pomagać swoim braciszkom, swoim towarzyszom broni. No i cóż, wesprzyjmy tę zbiórkę. Jeżeli państwo mają jakieś propozycje, no to proszę pisać do nas i nasze skrzynki mailowe pomieszczą wszystkie dobre wieści. Piotr Mitkiewicz będzie powracał w naszych programach. Dzisiaj rozmawialiśmy o prawdzie o wojnie na Ukrainie i jeszcze powtórzę te przejmujące słowa. Kiedy słyszysz, że twój braciszek umarł, to nigdy się nie przyzwyczaisz, bo nie da się tego przyjąć, zrozumieć i zaakceptować. Takie to oto prawdziwe historie na naszych antenach.